Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Kochani, rozpoczynamy dzisiaj nową serię. A seria nazywa się Łaska i Prawda. I wiecie, z wielką pokorą otwieram dzisiaj tą serię. Jest to temat, uważam, nieprosty. Jest to temat, który dzieli wręcz wielu chrześcijan. Łaska, prawda, co jest ważniejsze? Czy ważniejsza jest łaska, czy ważniejsza jest prawda? I wiecie co? Generalnie często jest tak, że mylimy łaskę i prawdę z liberalizmem i konserwatyzmem. Prawda? Jest tak czasami. Nie wiem, z jakiego kręgu pochodzicie. Nie wiem, czy Echo jest waszym pierwszym kościołem. Jeśli Echo jest waszym pierwszym kościołem, do którego trafiliście, to gratuluję wam. Ominęliście dużo niepotrzebnej hecy. Dużo was ominęło. Nic nie straciliście z takich, wiecie, istotniejszych, ważniejszych rzeczy w wielu przypadkach. Ale wiecie, ja na przykład jestem z takiego domu, można powiedzieć, dosyć nietypowego jak na Polskę, bo jestem z domu misjonarzy. Moi rodzice, nie wiem, czy kiedyś słyszeliście, misjonarze jeżdżą do Afryki, to tym właśnie zajmują się moi rodzice od już 10 lat około. Więc jakby w wielu miejscach byłem, dużo widziałem, takich, siakich, takie sprawy, różne rzeczy, różne sposoby odprawiania nabożeństw, mszy, spotkań, różne zasady. Wiecie, i napatrzałem się na wielu konserwatystów. Nie wiem, czy wiecie, ale są takie kościoły, w których kobiety siedzą po jednej stronie, a mężczyźni siedzą po drugiej stronie, w czasie nabożeństw. Tak do końca nie wiem dlaczego i nikt nie jest w stanie mi tego wytłumaczyć, ale w wielu kościołach, w których byłem, tak jest po prostu. Takie są zasady. W wielu miejscach, wiecie, taniec na przykład nie jest dozwolony. Jest to powszechnie uznawane za nic dobrego. Taniec ogólnie, po prostu. Klaskać nie wolno w niektórych kościołach. Wiecie, niektórzy miałem takich kolegów też, którzy na przykład ich rodzice zabraniali im czytać Harry'ego Pottera. Pokemony. Ktoś mówił o Pokemonach, że Pokemony są od szatana. Niektórzy tak uważają. Wiecie, nie chcę mówić, czy to jest dobre, czy złe, ale są ludzie, którzy tak uważają. Są kościoły, które w to wierzą. Wiecie, alkohol w jakiejkolwiek formie, w jakiejkolwiek ilości sam w sobie już jest grzechem. Spożycie takiej ilości wina. Nieważne, że Jezus to spożywał wino, ale i tak jest to niedobre i nie wolno. I są ludzie, którzy to wierzą. Wiecie, na jakby po drugiej stronie mamy kościoły bądź społeczności, które uważają, że jest jakby wszystko wolno, dlatego że wszystko przykrywa łaska. Łaska Boża jest po prostu tym, co powoduje, że nic nie musimy, wszystko możemy, nikt nie ma prawa mówić nam, co nam wolno, co nam nie wolno. Jesteśmy zupełnie wolni i wiecie, grzech to jest tak naprawdę coś takiego dla nas już nieistniejącego w ogóle, bo jesteśmy pod łaską. Więc grzech w sumie jest okej, bo jesteśmy pod łaską. I wiecie, są różne skrajności. A propos jeszcze tej skrajności takiej bardziej konserwatywnej, przypomina mi się taka sytuacja. Byliśmy kiedyś razem z Matiem i z Kasią na wielkim wydarzeniu, na wielkim evencie, tak zwane rodeo. Generalnie odbywało się to w Teksasie. Ludzie w sumie ujeżdżali byki i na tym polegała zabawa, że kilkadziesiąt tysięcy ludzi to oglądało. Jak ludzie ujeżdżają byki i kto dłużej wytrzyma na tym byku, zanim zleci. I był koncert, był wielki show, wiecie, super. Ale gdy podjeżdżaliśmy pod tą arenę samochodem, to były ogromne kolejki, w sensie samochodów, korki samochodów, żeby wjechać na parking. I pod parkingiem stał jeden człowiek z takim transparentem i tam było napisane po angielsku "Homo sex is sin", czyli seks homoseksualny jest grzechem. I to wszystko. Koniec. To było jedyne przesłanie, które chcieli przekazać, że to jest grzechem. I tyle, nic więcej. Nie, że Jezus jest łaską, nie, że jest coś więcej. Nic, po prostu, tylko to. I są, wiecie, ludzie jakby... Są takie kościoły, są takie społeczności. Jeśli, tak jak mówię, jeśli to jest dla was pierwszy kościół, do którego przyjście, chcę, żebyście wiedzieli, że takie miejsca są i skrajne w tą stronę, i w tą. I dlatego podchodzimy do tematu łaski i prawdy. Chcielibyśmy ugryźć go biblijnie i chcielibyśmy też jakby zależy nam, żeby być Kościołem pełnym łaski i prawdy. Ale dlaczego? Chciałem przeczytać pewien fragment z Ewangelii według świętego Jana. Pierwszy rozdział, w zasadzie od początku w ogóle tej Ewangelii. Pierwszy rozdział, pierwszy werset. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światłość zaś świeci w ciemności i ciemność go nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Miał na imię Jan. Przyszedł jako świadek, by zaświadczyć o świetle, by dzięki niemu wszyscy uwierzyli. Mowa jest tutaj o Jezusie. A teraz o Janie. Nie był on światłem. Jan nie był światłem. Jezus był. Nie był on światłem, miał jedynie o nim zaświadczyć. Na świat bowiem nadciągało prawdziwe światło. Jezus. Które oświeca każdego człowieka. Przebywał na świecie i dzięki niemu świat powstał, ale świat go nie rozpoznał. Przyszedł do swego, swoi go jednak nie przyjęli. Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię. Którzy narodzili się nie z krwi ani woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz Boga. Słowo zatem stało się ciałem pełne łaski i prawdy. Zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę. Chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. I wiecie co? To jest właśnie ten werset klucz, werset 14. Jezus przyszedł na świat pełen łaski i prawdy. I nie chciałbym, żebyśmy mylili łaski z jakimś liberalizmem, ani prawdy z konserwatyzmem. Chciałbym dzisiaj powiedzieć kilka słów o tym, co Biblia nam mówi, czym jest łaska, czym jest prawda i jaki był Jezus. Łaska, tak jak mówiłem, nie jest to przyzwolenie, licencja. Niektórzy nazywają licencją do grzeszenia. Jest łaska, więc mamy licencję, żeby grzeszyć i robić wszystko, co tylko chcemy. Tak nie jest. Łaska to jest miłość, to jest empatia, to jest zrozumienie i to jest brak oceny. I tym jest prawdziwa łaska, którą charakteryzował się Jezus. Prawda. Prawda to jest Boży standard. To jest nauczanie biblijne i nazywanie grzechem tego, co Biblia mówi, że jest grzechem. Nie bycie niewolnikiem bycia lubianym za wszelką cenę. Jednak zawsze w miłości. Prawda musi być mówiona zawsze w miłości. To, co mówi Biblia, to jest prawdą dla nas. I łaska nie przykrywa grzechu, jeśli Biblia mówi o tym, że coś jest grzechem. Ale prawda musi zawsze być komunikowana w miłości, a dobro drugiej osoby musi być motywacją. Czyli jeśli chcemy komuś powiedzieć jakąś prawdę, coś może, co nie jest wygodne, wiecie, nie jesteśmy niewolnikiem tego, czy ta osoba nas będzie lubić, czy nie, dlatego, że chcemy jej powiedzieć prawdę, ale naszą motywacją nie jest, żeby tą osobę poniżyć, ale wręcz przeciwnie, żeby ją podnieść, żeby ją zbudować, zachęcić tą prawdą, którą mówi Biblia. I wiecie, prawda tak naprawdę może sobie my właśnie, gdy kojarzymy ją z takim, gdy kojarzymy ją z, wiecie, prawda nas wyzwala. Tak jak mówię, może się kojarzyć z konserwatyzmem, ale prawda zupełnie, ona zupełnie nie jest konserwatyzmem, bo konserwatyzm to są zasady. Zasady bez relacji, bez łaski, bez miłości, a prawda jest zupełnie czymś innym. W Ewangelii świętego Jana napisane jest, w 8 rozdziale 32 wersecie, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Prawda uwalnia. Prawda to nie są same zasady. Prawda to nie jest opresja. I chciałbym, żebyśmy tak na to patrzyli. I wiecie co? Czym jest z kolei prawda, dobra prawda, nie konserwatyzm, dobra prawda, czym jest dobra prawda bez łaski? Wiecie, najprostszy sposób, aby wychować dziecko w zgorzknieniu, to jest prowadzenie dziecka tak, dając mu zasady, ale bez relacji z nim. Zasady bez relacji powodują zgorzknienie. I wiecie, te zasady mogą nawet być dobre. Posprzątaj pokój, prawda? Dobre. Ucz się lepiej, ucz się. To jest dobre, to jest prawda, prawda? Musi się uczyć. Dziecko, ja się nie uczyłem. Mi rodzice nie kazali. Moi rodzice byli łaską. Generalnie Generalnie często rodzice są prawdą, a dziadkowie są łaską. Ale w moim przypadku akurat na szczęście moi rodzice byli łaską. A dziadkowie też. Ale, słuchajcie, prawda bez łaski powoduje zgorzknienie. Co z kolei powoduje łaska bez prawdy? Łaska bez prawdy jest niepełna. Dlatego, że wiecie co, prawdziwa w ogóle, wydaje się tak właśnie, że zasady są przeciwieństwem wolności, prawda? I właśnie taki, wiecie, jestem wolny, żadne zasady mnie nie obowiązują, ale chcę wam powiedzieć, że taki dzisiaj promowany jest generalnie przez popkulturę, wiecie, może różne są książki na ten temat, w mediach gdzieś tam, dzisiejsi influencerzy, prawda? Oni jakby, generalnie jest takie pojęcie, że wolność, prawdziwa wolność to jest, że nic nie muszę, jestem wolny, prawda? Nie ma żadnych zasad, nic mnie nie obowiązuje, nic mnie nie dotyczy, ale chciałam powiedzieć, że to jest troszeczkę takie złe pojęcie wolności, dlatego że wolność w różnych dziedzinach, bez jakichkolwiek zasad, bez dyscypliny i bez prawdy, staje się zniewoleniem. Przykładowo, wolność w alkoholu. Czy prawdziwa wolność w alkoholu, mogę ile chcę, kiedy chcę? Czy to jest wolność? Prawdziwa wolność bez dyscypliny, bez zasad powoduje alkoholizm i prawdziwe zniewolenie. Wiecie, wolność taka, wiecie, w seksualności, prawda? To powoduje rozwiązłość, zniszczenie, często zdradę i to wcale nie jest wolność. Osoba staje się związana, niewolnikiem samego siebie, swoich uzależnień. Wiecie, wiele holizmów powoduje wolność bez zasad, bez dyscypliny, bez prawdy. I dlatego łaska bez prawdy jest niepełna. Potrzebujemy łaski, miłości, zrozumienia, empatii, braku oceny, ale bardzo potrzebujemy też prawdy. Dlatego, że doświadczając łaski, doświadczymy troszeczkę Jezusa i to troszeczkę Jezusa spowoduje, że się dobrze poczujemy. Ale tak naprawdę to prawda nas zmieni, prawda nas uwolni i wiecie, bez prawdy nasze życie się nie zmieni. Tak jak mówię, doświadczymy troszkę Jezusa i poczujemy się lepiej. I na tym się skończy. Bez prawdy, bez zmieniającej Bożej prawdy pozostaniemy tacy sami. Tylko na chwileczkę lepiej się poczujemy dzięki łasce. I dlatego potrzebujemy i łaski, i prawdy. One są jak dwa skrzydła samolotu. Chcemy, aby ten samolot doleciał jak najdalej, prawda? Potrzebujemy i łaski, i potrzebujemy prawdy. Inaczej, można to porównać do drogi, gdzie i po jednej, i po drugiej stronie, w skrajnościach, znajduje się rów, do którego możemy wpaść. Ale jeśli idziemy środkiem drogi, to daleko dojdziemy. I wiecie, dzisiaj tak myślałem sobie, jak zatytułować to kazanie, bo to jest taki wstęp do serii. Ta seria będzie trwała jeszcze parę tygodni. A dzisiaj jest takie kazanie, nazwijmy to otwierające tą serię. I myślałem sobie, no tak, zawsze może nazywać się łaska i prawda. Ale myślałem sobie, jaka jest taka jedna najważniejsza rzecz, którą chciałbym, żebyśmy zapamiętali. Jeśli nic innego nie zapamiętacie, to zapamiętajcie to. Łaska zawsze idzie przed prawdą. Łaska zawsze powinna iść przed prawdą. Wiecie, jest taki fajny przykład. Ostatnio moja żona mi go podrzuciła. Wiecie, gdy jest jakiś konflikt i ktoś jest niespokojny i druga osoba mówi do niej, uspokój się. Czy widzieliście kiedyś taką sytuację, że ktoś komuś mówi, uspokój się, a ta osoba mówi, rzeczywiście. Masz rację, powinienem się uspokoić. Absolutnie. Nigdy, to nigdy nie działa. Uspokój się nigdy nie działa. To jeszcze bardziej wnerwia. Jeśli kiedyś doświadczyliście tego, że byliście mega źli, ktoś by powiedział, uspokój się, na pewno się nie uspokoiliście, wręcz przeciwnie, byliście jeszcze bardziej źli. I słuchajcie, to jest prawda, prawda? Ta osoba powinna się uspokoić. Jeśli jest się, nie wiem, złym albo coś, powinno się uspokoić. Ale czy ta prawda zakomunikowana jako pierwsza coś da? Nic nie wskóra. Z kolei, gdy najpierw okażemy łaskę, dobrze, wiecie, uspokoimy się tak, nie mówiąc uspokój się. Porozmawiamy, nie wiem, jak załóżmy kłócę się z kolegą, to najpierw wyciągnę rękę, już nie bijmy się, już dobrze, pogódźmy się, porozmawiajmy, nie wiem, kupimy coś komuś, jakiś prezent, prawda? I łaska poprzedzi prawdę, wtedy to pojednanie będzie owocne. I wiecie, łaska zawsze, ale to zawsze powinna poprzedzać prawdę. Czasem prawda zakomunikowana niewłaściwie, w niewłaściwej kolejności albo w niewłaściwej formie, w niewłaściwy sposób, może bardziej oddalić niż przybliżyć. Zarówno ludzi od siebie, ale też od Boga. Wiecie, ile razy widziałem sytuację, gdy myślę sobie o kościele takim ewangelicznym, protestanckim w Polsce, wydaje mi się, że mamy więcej skrajności, które idą w stronę prawdy, niż w stronę łaski. Skrajność w stronę łaski może gdzieś tam zaobserwujemy na zachodzie bardziej. W Polsce, jak już idziemy w jakąś stronę, to bardziej w stronę prawdy, czyli jak ty wyglądasz w kościele. Zdejmij tą czapkę. Wiecie, w sensie... Jeśli miałbym zaobserwować jakąś skrajność w polskim kościele, zdecydowanie byłaby to prawda. Ale prawda bez łaski jest po pierwsze niepełna i powoduje zgorzknienie. I czasami ludzie, głosząc innym prawdę, powodują więcej zniszczenia niż przybliżają ludzi, oddalają bardziej niż przybliżają ludzi od Boga, chcąc dobrze. Przecież ci ludzie chcą dobrze, prawda? Ale naszym wzorem jest Jezus. I to On pokazuje nam dokładnie, jak powinniśmy postępować. I w przypadku Jezusa zawsze łaska poprzedzała prawdę. Jezus nie bał się prawdy. Jezus mówił dokładnie tak, jak jest. On był prawdą. On był słowem. On był prawdą. Ale On mówił zawsze wszystko dokładnie tak, jak jest. On się nie bał, że ktoś Go nie polubi. Dużo ludzi Go nie lubiło. Nie podobało się wielu ludziom to, co On robi. On zawsze był prawdą. Jednak zawsze, ale to zawsze, prawdę poprzedzała łaska. I gdy myślimy o łasce i o prawdzie, jest pewien fragment, który chciałem przeczytać. Także z Ewangelii Jana, z 8 rozdziału, od 1 wersetu. Mogliście już kiedyś słyszeć tą historię. Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, lecz wczesnym rankiem znów zjawił się w świątyni. Cały lud zaczął się przy nim gromadzić, a on usiadł i rozpoczął nauczanie. Wtedy znawcy prawa i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, posadzili ją wobec wszystkich. Czytałem inne tłumaczenie przedwczoraj i tam było napisane kobieta pochwycona na cudzołóstwie. Nie wiem, jak można kogoś pochwycić na cudzołóstwie, ale tak było, bo pochwycona. W każdym razie tutaj mamy kobietę, schwytano ją i powiedzieli do niego, faryzeusze, ludzie prawdy, ludzie, którzy znali Biblię tak jak nikt, uczeni w piśmie, powiedzieli do niego, nauczycielu, tę kobietę schwytano w chwili, gdy cudzołożyła. Mojżesz w prawie nakazał nam takie kamieniować, a ty co mówisz? Pytali. Pytali go po to, aby wystawić go na próbę, bo szukali podstawy do oskarżenia go. Jezus zaś schylił się i zaczął pisać palcem po ziemi. Teologowie zastanawiają się od lat, co ten Jezus pisał po tej ziemi. Ale jeśli miałbym zinterpretować sytuację, w której ktoś przychodzi do mnie, mówi coś do mnie i mówi, słuchaj, Jezu, tą kobietę schwytano, a Jezus po prostu się odwraca i pisze palcem po ziemi. Jeśli nie wiem, co tam napisał, to myślę, że po prostu ich zignorował. Miał to gdzieś. I gdy tak nalegali z pytaniem, wyprostował się i powiedział do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Po tych słowach znów się schylił i pisał po ziemi. Gdy to usłyszeli, zaczęli odchodzić, jeden po drugim, poczynając od najstarszych. W końcu pozostał tylko on sam oraz kobieta stojąca po środku. I wiecie co, Jezus, wyobraźcie sobie taką sytuację. Faryzeusze nie mieli w sobie raczej zbyt dużo łaski, dlatego że po pierwsze, kto w ogóle przyłapuje kogoś na cudzołóstwie? Chyba tylko ktoś, kto bardzo chce, prawda? To raczej się nie dzieje przypadkiem. Raczej oni tak, halo, hop, hop, tutaj ktoś grzeszy. Chcieli zwrócić uwagę. Wzięli ją, przyprowadzili ją do Jezusa. Powiedzieli, Jezu, ta kobieta zgrzeszyła. Po co? Bo chcieli, żeby On ją osądził i powiedział jej prawdę, czyli prawda, grzeszysz. I powiedzieli mu, zasugerowali mu taką, jakby wiecie, czasami jest tak, że ktoś się ciebie o coś pyta, a tak naprawdę sugeruje ci, co powinieneś odpowiedzieć. I oni powiedzieli tak, prawo nakazuje takich ukamieniować. A co ty mówisz? Oczywiście licząc na to, że on powie, tak, prawda, kamieniujcie ją. A Jezus obrócił zupełnie to. Jezus często w ogóle odpowiadał pytaniem na pytanie. Zauważyłem, że często mądrzy ludzie tak robią. Czasami rozmawiam z pastorem Danielem, zadaję mu jakieś pytanie, a on, a ty? Ja tak, no rzeczywiście. Mądry gość, no. I często tak jest. Jezus właśnie tak, dokładnie tak zrobił. Odpowiedział pytaniem na pytanie. Powiedział, kto z was w ogóle... On w ogóle, wiecie, odwrócił jakby uwagę z tej kobiety i z jej grzechu na resztę. Kto z was jest bez winy? Kto z was w ogóle nigdy nie zgrzeszył? Jeśli wy grzeszycie, jakim prawem osądzacie innego człowieka? I to jest właśnie łaska. Jezus okazał jej ogromną łaskę. I wiecie co? Potem, gdy oni, każdy z nich uznał to, że kiedyś zgrzeszył. Nie było tam człowieka, który powiedział, ja nigdy nie zgrzeszyłem, bo oczywiście by kłamał. Wtedy podniósł się i zapytał. Czyli Jezus pisze palcem po ziemi. Oni coś mówią do niego, on się odwraca, pisze palcem po ziemi znowu. Po czym podnosi się, gdy oni wszyscy już odeszli i mówi, kobieto, gdzie są ci wszyscy, którzy cię potępili? Nikt cię nie potępił? Ona odpowiedziała, nikt, panie. I wtedy Jezus jej powiedział coś pięknego. I ja cię nie potępiam. Idź i odtąd nie grzesz. I to jest zdanie, które... Wiecie, wyryte jest na niejednym pomniku, w niejednym kościele i ja cię nie potępiam, idź dalej, nie grzesz. To jest coś pięknego, dlatego że to dokładnie pokazuje całą osobę Jezusa. Jego misję na ziemi. I ja cię nie potępiam. Łaska. Idź i dalej nie grzesz. Prawda. I wiecie co? To nie jest tak, że on powiedział idź i dalej nie grzesz, a wtedy ja cię nie potępię. Nie powiedział jej prawdy i potem, wtedy cię nie potępię. Okaże ci łaskę, jeśli będziesz w porządku. Ale Jezus powiedział, idź i dalej nie grzesz. Okazał jej łaskę. Przepraszam, na odwrót. Jezus powiedział, ja cię nie potępiam. Okazał jej łaskę, nie potępiam cię. Tak, to prawda, zgrzeszyłaś, ja cię nie potępiam. Łaska, idź i dalej nie grzesz. Nie powiedział, idź i dalej grzesz. Niektórzy tak to interpretują. Nie, ja cię nie potępiam, idź i dalej nie grzesz. I to jest, wiecie, to jest... Te słowa, te kilka słów, to jest kwintesencja tego, jak my chcemy funkcjonować jako Kościół. Wiecie, chcemy być Kościołem, który w pełni kroczy w łasce. Chcemy być Kościołem pełnym łaski. Zawsze i wszędzie, dla każdego. Chcemy być takim Kościołem. Wiem, że takie jest serce pastorstwa, naszych przywódców i wierzymy, że takie jest Boże serce i taki Boży plan dla naszego Kościoła. Chcemy być Kościołem łaski i prawdy. Chcemy zawsze być pełni łaski, ale też nie chcemy iść na kompromis z prawdą. Prawda musi być powiedziana. Dlatego, że prawda to nie jest opresja. Prawda to jest coś dobrego. Wiecie, właściwie zakomunikowana oczywiście. Miałem takiego kolegę dosyć dobrego, który dorastał podobnie jak ja, był kilka lat starszy, ale podobnie jak ja dorastał w kościele. Wiecie, kiedyś jakby zajęcia dla dzieci, dzisiaj mamy kościół dla dzieci, Echo Kids, ale kiedyś nazywało się to szkółka niedzielna. Może z was niektórzy to znają. Chodziłem na szkółkę niedzielną, on też chodził. W każdym razie, gdy był nastolatkiem, był blisko pełnoletności, popełnił błąd. Po prostu, wiecie, gdzieś tam był, nie, nawet powiem wam szczerze, nie do końca, mimo że opowiadał mi tą historię wiele razy, nawet nie do końca pamiętam, o co chodziło. Nie wiem, czy gdzieś był widziany, pijany przez kogoś z kościoła, coś w tym stylu. To, wiecie, było coś takiego, co gdzieś tam powszechnie poza kościołem uważa się za zupełnie normalne. Żaden hardcore, nikogo nie zabił, nic gorszego nie zrobił. Po prostu coś tam gdzieś tam troszkę narozrabiał i tyle. I w tamtym kościele to był kościół prawdy. I tam raczej łaska była, nie wiem, czy zarezerwowana dla niektórych, ale tam generalnie wieść się szybko poniosła. Ktoś go gdzieś kiedyś widział, przekazał tą informację komuś, opowiedzieli to komuś, nie wiadomo jaka wersja potem trafiła dalej, bo wiadomo jak to jest czasem z takimi historiami stawiającymi innych ludzi w złym świetle, często to jest jak głuchy telefon. I generalnie rozeszła się taka wieść, o nim, że on jest zły i niedobry i on jest takim już w zasadzie to, po co on chodzi do kościoła, skoro on tak żyje. I on usłyszał od kogoś, oczywiście od swoich rodziców, od różnych ludzi usłyszał, kilku osób gdzieś tam usłyszał ich opinie na swój temat i zniechęcił się. I przestał zupełnie, ale to zupełnie pojawiać się w kościele przez wiele lat. Bodajże 6 lub 7 lat. Nie chciał tam wracać. Powiedział, że kiedyś przyszedł i zobaczył te spojrzenia, wystarczyły mu spojrzenia. Słyszał, co się o nim mówi, pojawił się i wystarczyły spojrzenia ludzi. Wiecie, w Biblii jest napisane, że jak Jezus chodził, to patrzał na ludzi i ludzie już jak on na nich patrzał, to już albo byli tacy, wow, w ogóle doświadczali miłości. A on wszedł do kościoła, do miejsca, które powinno charakteryzować się łaską i same spojrzenia spowodowały, że więcej nie chciał tam wrócić. I myślę sobie, czasami dobrymi intencjami można więcej nabroić niż zbudować. Można więcej zburzyć wiarę czyjąś. Można kogoś oddalić od Boga, zamiast go przybliżyć do Boga. I wiecie, chciałbym was zachęcić do tego, zarówno w życiu takim osobistym waszym, prywatnym, w waszych rodzinnych relacjach, w waszych małżeństwach, waszych wśród przyjaciół, ale także w kościele, przede wszystkim w kościele. Chcemy być kościołem, który jest zawsze otwarty, każdy jest mile widziany. I każdemu, ale to każdemu zawsze będziemy okazywać łaskę. Jeśli mamy pójść w jakąś skrajność nawet troszeczkę, to i tak wolałbym być troszeczkę za bardzo łaskawy, niż troszeczkę za bardzo surowy. Czyli jak stanę kiedyś przed Bogiem, to wolę, żeby powiedział, byłeś troszeczkę zbyt łaskawy, niż byłeś zbyt surowy dla ludzi, którym ja okazałem łaskę, za których ja zmarłem, za których ja oddałem swoje życie. I wiecie, Jezus tak naprawdę był chodzącą łaską. I ja cię nie potępiam. Idź i dalej nie grzesz. A zwieńczył to wszystko swoją śmiercią. Dlatego, że tak jak wcześniej napisano w 8 rozdziale Ewangelii Jana, faryzeusze przyszli i powiedzieli, prawo nakazuje nam takich kamieniować. A ty co mówisz? Takie było prawo. Grzech? Śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć. Ale Jezus w swojej łasce poniósł tą śmierć za nas. Za każdego z nas. Dzisiaj śpiewaliśmy tą piękną piosenkę. So will I. To i ja. I właśnie tak nawiasem mówiąc, w trakcie tej się poryczałem. Ten tekst jest po prostu przepiękny. Kwintesencja Ewangelii, kwintesencja Jezusa. Umarłeś za każdego z nas i wiem, że zrobiłbyś to wszystko jeszcze raz. Jezus oddał życie za każdego z nas i zrobiłby to jeszcze raz. Taką ogromną łaskę, żeby wypełnić zakon, wypełnić to prawo, które było niedoskonałe. Przyszedł z doskonałą miłością, łaską. Dał siebie samego. Oddał swoje życie za każdego z nas, żebyśmy konsekwencje grzechu, czyli żebyśmy zapłaty za grzech nie musieli już dłużej ponosić my, ale On wziął to na siebie. I wiecie, co powiedział? Że wystarczy, że w to uwierzymy. Okazał nam ogromną łaskę i powiedział tak, wystarczy, że we mnie uwierzycie w to, co ja zrobiłem. Że oddałem moje życie za każdego z was, a będziecie zbawieni. I wiecie, taki był Jezus. On wziął to wszystko na siebie, a nam pozostawił tylko uwierzyć w to. Taki mały, tak mało nakazał nam zrobić. I w liście do Efezjan napisane jest, święty Paweł pisze, zbawieni jesteście z łaski. Boży to dar, aby się nikt nie chlubił, że swoimi uczynkami uzyskamy zbawienie. Gdy Jezus powiedział do tej wtedy jeszcze cudzołożnicy, powiedział, ja cię nie potępiam, idź i dalej nie grzesz. Ta jego łaska tak naprawdę wierzę, że uzdolniła ją do tego, aby iść i dalej nie grzeszyć. Wierzę, że ona nie musiała już dłużej się jakoś tam, nie wiem jak, czasem pewnie były zmagania, ale to nie było tak, że teraz już do końca życia musiała cierpieć, bo tak bardzo chciała grzeszyć, a nie mogła. Ja szczerze wierzę, że gdy Jezus okazuje nam swoją łaskę, my to przyjmujemy i my tego doświadczamy, to nasze życie zmienia się do takiego stopnia, ta łaska nas tak przemienia, że my chcemy kroczyć Jego drogą, bo wiemy, że to jest najlepsze. Wiemy, że życie z Jezusem jest, wiecie, najlepszym życiem, jakie możemy przeżyć. Łaska uzdania nas do tego, aby iść i dalej nie grzeszyć.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.